Nie powiedziałem. Lew Pasierski mówi, no ale co z tymi srebrnikami?
No przecież za Józefa bracia dostali pieniądze. Czyli gdy postanowili go sprzedać Ismaelitom, to czytamy, że wypłacono im za to pieniądze. Czyli warto jeszcze do tego wrócić. Wtedy rzekł Judas do braci swojej: cóż za pożytek, choćbyśmy zabili brata naszego i zataili krwi jego. Pójdźcie, a przedajmy go Ismaelitom, a ręka nasza niech nie będzie na nim. Brat bowiem nasz i ciało nasze jest. I usłuchali go bracia. A gdy mijali oni mężowie madiańscy kupcy, wtedy wyciągnęli i wyjęli Józefa ze studni i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników, którzy zaprowadzili Józefa do Egiptu. Państwo, trzy podobieństwa w tym wersecie do naszego Pana są. Pierwsze, że kto naszego Pana zabił?
Bracia.
No bracia, ale swoimi rękami? Powiedzieli, że przestąpił nasze prawo, a Piłat mówi, no to sądźcie go, a nie, my go nie możemy zabić. Czy nie mogli? Mogli, no przecież Szczepana zabili, nie mieli wątpliwości, ale wydali go poganom, bo nie chcieli tego zrobić. Czyli podobnie postąpili bracia. Nie zabili sami Józefa, powiedzieli, Judas poradził, sprzedajmy go poganom. Niech poganie wykonają ten wyrok. Druga rzecz, sprzedali go za pieniądze. Dostali 20 srebrników. To nam się kojarzy, bo srebrniki nam się kojarzą, tylko nam się kojarzy liczba inna trochę. Zachariasz mówi o 30 srebrnikach. Judasz dostał 30 srebrników. Judasz dał ten pomysł, żeby sprzedać. Też Judasz, a Judas podobne imię. Dlaczego 20, a tu 30? Brat to powiedział inflacja. No, w tamtych czasach nie było inflacji. Proszę, brat tam.
Ja bym chciał dlatego powiedzieć tak, że za pełną wartościowego czeka się płaciło 30, a za pokolenia jeszcze niedosłuchego 20.
Tak było w zakonie, którego jeszcze nie było a propos tego zakonu, ale tak później było prawo w zakonie, czyli to usankcjonowało, że młodzieniec nie był pełnowartościowy, więc sprzedawano go tani, ale była to pełna wartość za takiego mężczyznę w tym wieku. Czyli nie mogli za niego dostać 30, bo on był wart 20, ale pełną cenę. Ale tak samo były srebrniki. Nie złotniki, nie w złocie, tylko w srebrze. Czyli to znowu nam się kojarzy, srebrniki za brata, to nam się kojarzą znowu z naszym panem. To, że z rękami pogan, a trzecie, gdzie go sprzedali? Do Egiptu. A proroctwo mówi, z Egiptu wezwał mego syna. Nasz pan był w Egipcie? Był. Józef też był w Egipcie. I z tym wydarzeniem jeszcze jest związany czwarty, bardzo ważny znak. Gdy bracia go sprzedali, to powstał im problem. No jak teraz się wytłumaczyć? Co powiedzieć ojcu? Więc co zrobili? Wzięli szatę, zabili koziołka, umaczali we krwi i posłali ojcu. Czyli musiał być zabity koziołek. My obchodzimy Paschę. Tam się zabija baranka albo koziołka. Nie wiem, czy ten przepis, że baranka albo koziołka, nie był właśnie dla tego powodu, żeby im pokazać, że oni kiedyś zabili, ich ojcowie zabili koziołka, żeby ukryć zbrodnię. Ale ta krew tego koziołka była przedstawiona ojcu. Czyli szata była skrwawiona. Szata Józefa już nie było, ale jego szata była skrwawiona. I teraz ktoś, kto jest Józefem, to teoretycznie jak go będziemy widzieć w przyszłości, to powinniśmy go jak widzieć? W tej właśnie szacie. Pamiętacie proroctwo, kto idzie z Bocra? A szatę ma zmoczone we krwi. Ale ktoś powie proroctwo, nie wiadomo, czy tam chodzi o naszego Pana. Ale to jest jeszcze jedno miejsce, które mówi, że jedzie ktoś, kto ma szatę we krwi. Tam nie mamy wątpliwości, kto to jest. W objawieniu, w 19 rozdziale, a werset 13. I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano wiernym i prawdziwym, a sądzi sprawiedliwości i walcza. Oczy jego jako płomień ognia, a na głowie jego wiele koron i miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam. A przyodziany był w szatę omoczoną we krwi, a imię jego złowią Słowo Boże, a wojska, które na niebie szły za nim na koniach. I tu z opisu nie mamy wątpliwości, że to jest nasz Pan.
Król
królów, Pan panów. Czyli ta szata omoczona w krwi to kolejny znak, który kojarzy nam Józefa z naszym Panem. Zobaczcie, jak tych znaków jest wiele, ale to nie wszystkie. Józef jest w więzieniu, tłumaczy dwa sny. Sny, które śniły się Faraonowi. One były o tyle ciekawe, musimy przyspieszać, nie będziemy wszystkiego dokładnie czytać, ale pamiętacie, braterstwo, Faraonowi o czym śniły się sny? O krowach i o zbożu. Czyli oba sny związane z jedzeniem, z rolnictwem. Dziwna rzecz, wydaje mi się, że Faraonowi się śniły sny, a nikt ich nie umiał wytłumaczyć. Wszakże do dzisiaj senniki egipskie są jedne ze słynniejszych. Bardzo popularne. Czyli oni znali się na snach, a tego snu jakimś trafem nie potrafili wytłumaczyć. Chociaż wydaje nam się dzisiaj, że on jest bardzo prosty. Bo ale kłosy to jest związane z jedzeniem, a krowy też jedne są tłuste, a drugie chude, to znaczy, że coś jest też, że będzie jedzenie albo nie będzie. I krowy skąd wychodziły?
Z rzeki.
Teraz to chyba rozumiemy, co rzeka z sobą niesie. Wodę. No, dla nas to jest troszkę niezrozumiałe. No chyba, że sięgniemy do klasy którejś tam szkoły podstawowej, gdzie była historia o Egipcie. I tam uczono, że Egipt dlatego się rozwijał, bo był Nil. A Nil dlatego dawał jedzenie, bo były wylewy Nilu. A wylewy Nilu to powodzie. Czyli bogactwo Egiptu szło z rzeki. Rzeka wylewała. Jak rzeka wylała, to nanosiła to, co w Afryce gdzieś tam nabrała z góry te żyzne cząsteczki, wylewała na pole Egiptu i im rosło. Jak nie było wylewu, no to nie było
błogosławieństwa.
Czyli tak wydaje się, że to jest bardzo logiczne, ale nikt nie mógł mędrców egipskich wytłumaczyć. Przyszedł Józef i Józef powiedział: ja wytłumaczę ten sen? Nie. Powiedział Faraonie: to Pan Bóg ci ten sen wytłumaczy. Nie wasz Pan Bóg, tylko mój Pan Bóg, którego ja wyznaję. I on wytłumaczył bardzo prosto, że to jest prosty sen, że to dwa. Jeszcze jedna bardzo ważna reguła, ale to dla nas badaczy również, którą my jakby może też warto stosować w innych proroctwach. Józef dał taką regułę co do snu, ale myślę można i zastosować to co do innych proroctw. Józef mówi, że te sny były dwa, ale to jest jeden sen. A iście po dwakroć śnił sen Faraonowi, znaczy, że to pewna rzecz i pośpiesznie Bóg ją wykona. Czyli jak coś dwa razy Pan Bóg mówi, to znaczy, że pewne i szybko się wykona. Taka jest tu reguła podana. Józef był poproszony o co? Faraon go o co poprosił? Jak go, z więzienia go wezwano? Jaka była prośba Faraona? Wytłumacz mi ten sen. Józef go wytłumaczył, powinien ukłonić się i odejść, ale on był bezczelny. Bo powiedział tak, że to jest sen Faraonie i teraz zaczął pouczać Faraona, co ty masz robić. On po prostu powiedział tak, na dzisiaj jakby to przetłumaczyć, że będzie 7 lat prosperity, a później 7 lat kryzysu gospodarczego. No, o tym to dzisiaj wielu mędrców mówi, że tu jest kryzys, że tu będzie kryzys za chwilę. Tylko nikt nie mówi, jak z tego kryzysu wyjść. A Józef, zapytano go tylko, co to znaczy. On mówi, będzie kryzys, będzie głód. I mówi Faraonie, ja to wiesz, żeby to zapobiec. Nie wtedy. I zaczyna Faraonowi radzić. Nie wtedy Faraon postanowi urzędnika nad ziemią i zbierze piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitych. Niech zbierają wszystką żywność lat dobrych następujących i gromadzą zboża pod ręką faraonową i żywność w mieście niech chowają. A będzie ona żywność na wychowanie ziemi na 7 lat głodu, które będą w ziemi egipskiej, aby nie niszczała ziemia od głodu. Józef zrobił coś, co nikt nie umiał zrobić. Powiedział, jak przeciwdziałać temu kryzysowi. No dzisiaj jakby ktoś powiedział, jak przeciwdziałać kryzysowi, to Nobla i wszystko ma w kieszeni. Jakby powiedział, jak to zrobić, żeby tego kryzysu nie było. A nikt nie potrafi. Co ciekawego poradził Józef? Co on powiedział? Czyli, że wyznaczyć jakąś osobę. Nie mówił o sobie. I co jeszcze powiedział? No poradził. Co tam w tej poradzie jest ciekawego? Jedną piątą, żeby co? Żeby zbierać i... Ile to jest jedna piąta? 20%. Józef po prostu, braterstwo, powiedział Faraonie, wprowadź 20-stopniową skalę podatkową i zbieraj te 20% i zabezpiecz to na trudne czasy. No nie, dzisiaj by nie było strajku, bo wszyscy wiedzą, że to jest rzecz normalna. Ale wtedy, braterstwo, nie było to rzecz normalna. Dlaczego? Skąd my to wiemy, że wtedy nie było, że to było nowatorskie, to było rozwiązanie, którego nie było? Dlaczego? Bo Józef mówi, że postanów urzędniki. Niech postanowi urzędniki nad ziemią. Czyli nie było aparatu skarbowego wcześniej, który by te podatki zbierał. Czyli oni nie zbierali podatku. A Józef im powiedział, no zbierajcie podatki w wysokości 20%. Ja, braterstwo, zacząłem studiować, kiedy, jak, podatki to już były od dawna, bo za czasów Pana Jezusa były podatki, ale pamiętacie, ile tam, jak tam zbierano te podatki, ile Pan Jezus miał zapłacić? Denara. No to policzcie, jaki to był procent dochodów. Przyjmujemy, w przypowieści o groszu wiemy, że robotnik zarabiał jednego grosza dziennie średnio. Jak odejmiemy święta i wolne soboty, bo oni mieli niedzielę, nie mieli, tylko mieli wolne soboty, to mógł gdzieś zarobić koło 300 groszy. To ile to jest procent, to jest jeden denar? Powiedzcie, kto tam szybko umie liczyć? Nie, nie, 300 denarów zarabiali na rok. 300 groszy, a jeden był podatek. To ile to było procent? Kto szybko policzy?
Ile ten groszy to jest denar?
Nie, nie. Bo to jest w tych samych walutach. Przypowiedź jest też o denarze. No to ile to jest procent? 300, czyli no nawet 1% Pan Jezus nie płacił, tylko i mówi 30%. Kiedy takie podatki dopiero wysokie jak my wprowadzono? Zacząłem to studiować. Jak myślicie, kiedy wprowadzono takie duże podatki? Bardzo niedawno. Nie. W Ameryce wybuchła wojna secesyjna i wtedy pomyślano, że zwiększono podatki, a mniej więcej do wartości takiej 20% to zaczęto dochodzić chyba 15% w czasie I wojny światowej. Była wojna i trzeba było pieniądze na podatki, więc wprowadzono podatki, a później wojna się skończyła, a podatków już nie zmniejszono. Drugi raz skok był po II wojnie światowej. I to są te skale, które my dzisiaj mamy. To nie tylko w Polsce, nie, bo w Stanach i też przed I wojną światową podatki były bardzo, bardzo niewielkie. No, to mnie skłoniło do myślenia. Józef wyznacza tą wartość i no w tym czasie też taka wartość wchodzi na mniej więcej w czasie I wojny światowej ta idea. Zresztą to jest podobna idea. Idea Józefa była zebrać i później z tego żyć. No. Zresztą, że macie dzisiaj emerytury i że macie służbę zdrowia bezpłatną, to nie jest tak, że to się bierze z niego, to się bierze z tych podatków. Wcześniej, dlatego tych podatków nie zbierano, ale nikt się nie interesował, że ktoś jest chory, albo że ktoś jest bezdomny, albo że jest głodny. Czyli to, co się dzieje, to jest w pewien sposób, ta była idea Józefa taka była, żeby zebrać, jak jest urodzaj, a później, żeby ludzie nie umierali. Dobrze, Józef dał taką radę i co wtedy? Ona się faraonowi spodobała. Jaka prosta, a jednocześnie genialna rada. No ale faraon, zobaczcie, zrobił coś niebywałego. Mówi, no jak ten człowiek taki jest mądry, to niech on zostanie Niech on to zrobi. Nie, nie ministrem skarbu.
Premierem.
Został wezyrem, premierem. Został drugą osobą po faraonie. Faraon władzę zachował, a on cały Egipt miał być w jego władzy i podobało się faraonowi i wszystkim sługom jego. I rzekł faraon do sług swoich. Jeżeli znajdziemy podobnego mężowi temu, w którym byłby duch Boży. Zatem rzekł faraon do Józefa, ponieważ ci oznajmi Bóg to wszystko, nie masz żadnego tak rozumnego i mądrego jako ty. Ty będziesz nad domem moim. I zdjął pierścień, postanowił go nad ziemią, dał Józefowi i obległ go też w szatę bisiorową i włożył łańcuch złotych na jego szyję i kazał go wozić na wtórym wozie swoim, a wołano przed nim, kłaniajcie się, i przełożył go nad wszelką ziemią egipską. Zatem rzekł faraon do Józefa, jam jest faraon, a bez twego pozwolenia nie podniesie żaden ani ręki, ani nogi we wszystkiej ziemi egipskiej. I nazwał faraon imię Józefowe Safnat Paneach, a dał mu Asenatę, córkę Potyfara, przełożonego ońskiego, za żonę. A było Józefowi 30 lat. Co Pan Jezus, gdy rozpoczął swoją misję, nie mamy tego nigdzie zapisane, ale tak wnioskujemy z wielu innych źródeł, że miał 30 lat. Czyli znowu, to nie przypadek, że zaczynają swoją misję w wieku 30 lat, czyli pełnej dojrzałości. Chociaż przecież no Józef wcześniej pełnił znaczne funkcje głównego ekonomisty w więzieniu, dyrektora Putyfara, a tutaj zostaje premierem Egiptu w wieku lat 30. I zmieniono mu imię. Nie na Józef, tylko Safnat Paneach. Czy ktoś z bractwa pamięta, co to imię znaczy? Zbawiciel świata. Ja pamiętam to imię, bo nas rabin zapytał się jeden w Izraelu, jak byliśmy, jak się Józef nazywał, jakie było imię Józefa. No i trzech braci starszych i żaden nie pamiętał, że Safnat Paneach. I teraz już pamiętam, to znaczy zbawca świata. Ale no teraz już nie ma dyskusji. No to imię mówi, kim jest Józef, że został on zbawcą świata. I druga, jeszcze taka bardzo ważna rzecz, która jakby daje nam podstawę do teraz tych rozważań, które poprowadzimy. Józef zostaje drugą osobą po faraonie, ma rządzić całym Egiptem. Ta sytuacja jak żywo przypomina nam sytuację i opis z listu do Koryntian. Z listu do Koryntian, który mówi tak. A potem, gdy będzie koniec, odda królestwo Bogu Ojcu i gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moce. Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego, a gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna, że oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy. Czyli Boga. Czyli jest hierarchia. Bóg jest i wszystko daje Jezusowi, Chrystusowi we władanie. I mówi, władaj do jakiej pory? A nie, aż te wszystkie rzeczy staną się naprawione i później przekaże to wszystko Bogu Ojcu. Zobaczcie, że dokładnie identyczny scenariusz, jak przeanalizujemy sytuację, będzie miał miejsce w Egipcie. Pozwala nam to jakby przypuszczać, że ta sytuacja, która ma miejsce w Egipcie, po objęciu władzy przed Safnat Paneacha, czyli zbawcę świata, będzie nam jakby przedstawiać to, co może się zdarzyć, albo już się dzieje, i w przyszłości będzie się działo z całym światem, czyli to tysiącletnie panowanie. Czyli jakby pierwsza część życia Józefa, jego cierpienie, jego doświadczenia z braćmi, jego męczeństwo, to obrazuje nam pierwszą misję naszego Pana na ziemi. Natomiast władza, pierścień, wóz obrazują nam objęcie przez Chrystusa władzy i jego drugą misję na ziemi, gdy pełni rolę władcy. Władcy, który kieruje Egiptem, a przecież mówimy, że Egipt to co? Badamy pamiątkę. Egipt to świat. czyli Safnat-Panead, Józef, zbawca świata, rządzi, zaczyna rządzić Egiptem, ale nie rządzi po to, żeby go zniszczyć, ale po to, żeby go zbawić. Poznamy, jakimi metodami ciekawymi rządzi. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zaciekawiła. Józef zostaje pierwszą osobą w Egipcie. Cały kraj mu jest poddany. Dostaje żonę. Rodzą mu się synowie. Postawiliście sobie pytanie, a co z jego rodziną? Dlaczego nie skontaktował się z ojcem? Dlaczego nie dał znać, że żyje, że nic mu nie jest, że jest teraz na wysokim stanowisku? Dlaczego zapomniał o ojcu? Dzisiaj byśmy powiedzieli wyrodny syn. No, czy nie, no, nie było komórek, nie mógł zadzwonić, ale posłuchańcy byli, no. Chociaż mógł nawet posłać szpiegów, żeby zobaczyli się, czy ojciec żyje. Nawet, żeby powiedział, żeby nie przedstawiali się, tylko zobaczyli, czy ojciec żyje. Nie wiedział, bo się pytał później, jak bracia przyszli, czy żyw wasz ojciec. Dlaczego? Powstaje pytanie, które mnie zaczęło... Dlaczego tego nie zrobił? Odpowiedź jest w wersecie 50. A Józefowi urodzili się dwaj synowie, pierwszy niż przed rok głodu, któremu urodziła Asenat, córka Potyfara. Nazwał wtedy Józef imię pierworodnego Manases, mówiąc, że mi dał Bóg zapomnieć wszelkiej pracy mojej i wszystkiego domu ojca mego. Józef podjął decyzję, że zapomina o przyszłości. Że Pan Bóg go umieścił tu i tu jest jego miejsce. Ale dlaczego taką podjął decyzję? To jest ciężka decyzja wymazać przyszłość i powiedzieć, zapominam o domu ojca. No, braci jeszcze to bym zrozumiał, że zapomniał. Zapominam tych wyrodnych braci, którzy mnie chcieli zabić. Ale ojca? Czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie, że dlaczego to Józef zrobił? Bo czasem siostra powiedziała, bo czasem tak trzeba. Jest prosta sprawa. Wystarczy sobie postawić inne pytanie. Co by było, jakby Józef pewnego pięknego dnia posłał posłańca egipskiego z listem, no może nie był, nie, nie, pisma wtedy jeszcze nie znali, tak, nie potrafił, ale z wiadomością, ja, Józef, żyję. Kogo by zabili?
Posłańca.
Nie zabiliby. Egipskiego posłańca w Kanaanie, nie, to przecież tam by się nikt nie odważył ręki na niego. Posłałby jeszcze, go przyjęliby z honorami. Jakub by go przyjął i wiadomość.
Ale bracia nie.
No, bracia. Co by było z braćmi? No, wyobraźcie sobie sytuację, że do Jakuba przychodzi posłaniec z taką wiadomością. Co by się wtedy stało? Jak myślicie? Pierwszy, no mógł z wrażenia by umrzeć. Ale jakby nie umarł, to co by musiał zrobić? No, musiałby wykląć braci. No musiałby się zapytać, dlaczego? Co się stało? Dlaczegoście mnie okłamali? No a jeżeli by doszło, no powiedzieli, że chcieli zabić, no to musiałby ich wyknąć. Musiałby ich wydziedziczyć, no nie wiem co. W rodzinie by się stała jeszcze większa tragedia. No i teraz wyobraźcie sobie ojca, który zyskuje jednego syna, a traci 10. To ja nie wiem, czy ojciec by tego przeżył. Bracia wiedzieli, że ojciec jest już wrażliwy, bo jak przyszli Józefa, mówili, nie rób tego, bo ojciec nasz już jest w takiej sytuacji nerwowej, że jak jeszcze Beniamina straci, to... Czyli Józef podjął decyzję, zapominam o rodzinie, bo jak jakąkolwiek dam wiadomość, to spowoduje jeszcze większą tragedię. Po prostu czekał. Ale Pan Bóg nie dał mu zapomnieć o rodzinie, bo rodzina sama do niego przyszła. Ale o tym później. Czyli zobaczcie, braterstwo, że Józef zostaje w Egipcie. I to co ciekawa rzecz. Tu brat mówił, że no jak ktoś jest samotny. On był sam. Sam jeden. Wokoło poganie. Żona poganka. A on sam jeden wierzy jedynemu Bogu. I tak przez ile? Przez 20? 20 lat był sam. I zobaczcie, jak silne musiało być wychowanie ojca, że on przez te 20 lat nie stracił wiary. Jak był urzędnikiem, on się musiał stykać, musiał czasami uczestniczyć w uroczystościach tych, które były w Egipcie, a jednak zachował wiarę i cały czas wierzył w swojego prawdziwego Boga. Jak silne musiało być to, co przekazał Jakub jemu przez te 17 lat, gdy był w domu ojca. I braterstwo, przychodzimy do następującej sytuacji. Józef zostaje, ma władzę w Egipcie i zaczyna gromadzić zboże. Są lata urodzaju, Józef to gromadzi. Nie mamy, braterstwo, żadnych historycznych, pewnych dowodów o tym, że Józef był w Egipcie. Oprócz Biblii, Biblia jest jedynym w tej chwili źródłem. Natomiast no, są pewne poszlaki, które mogą wskazywać na działalność Józefa w Egipcie, ale tylko poszlaki. Nie ma dowodów archeologicznych wprost, żebyśmy mogli powiedzieć. Na przykład jest jedna ciekawa poszlaka w oazie Fayum. Jest kanał łączący Nil z oazą Fayum i ten kanał się nazywa kanałem Józefa. Przewodniczki, pytaliśmy, co to za kanał? Józefa, proroka. Wiecie, że muzułmanie Abrahama i wszystkich uznają za proroków. I co ciekawe, ten kanał łączy rzekę, czyli Nil, z oazą, czyli wiąże się z wodą. A Józef opierał swoje działanie właśnie na wylewach Nilu, bo to było, krowy wychodziły z rzeki. Czyli Józef widocznie musiał pomagać troszkę też przez organizację tym urodzajom, że jedna piąta potrafiła zapewnić zgromadzenie na 7 lat. No, jakbyśmy powiedzieli, żeby nam nie brakowało, to później połowę zebrać, a tutaj jedna piąta to było tyle, że potrafiło na cały rok zapewnić. Czyli te urodzaje musiały być bardzo duże i nie wiadomo, czy Józef się do tego również z organizacją pracy nie przyczynił. Być może właśnie ten kanał to była jeszcze zwiększył urodzajność, rozprowadzał całą oazę Fayum. Co jest ciekawe, tam w oazie Fayum nie ma co prawda tego budynku, ale Herodot go opisuje. Był dziwny budynek zwany labiryntem, którym uważano, że był labiryntem, który skrywał wejście do piramidy. Dzisiaj już wiemy, że piramida powstała później po tym budynku. Ten budynek później rozebrano za czasów Herodota. Istniał i jest jego opis, że on zajmował 1500 komnat na górze, 1500 na piętrze i miał tyle dziedzińców, ile jest nomów, czyli takich wojewódz jakby w Egipcie. To z jednej strony mogłoby świadczyć, że to był jakiś budynek administracyjny, co nam pasowało do tej historii u Józefa, że urzędników powołał. Jak powołał urzędników, no to oni te zboże musieli jakoś zbierać. W Sakarze są ciekawe obiekty. Oglądając je w ogóle nie wiedziałem, dziwne były dla mnie, bo zaglądałem takie wielkie studnie, kwadratowe, 20-30 metrów głąb, nie wiedziałem. Jeden z naukowców wysnuł hipotezę, że to być może są silosy na zboże. My budujemy do góry, a tam jest sucho, to zbudowano w dół. Ale mówię, to są wszystko hipotezy. Jeszcze jest jedna taka ciekawa hipoteza, że właśnie w tych latach Nil, notowano poziomy Nilu. I wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że jak jest duży wylew, to jest większy urodzaj. No i tak faktycznie jest. A mniejszy jak jest mniejszy wylew. No tylko, że jak jest mniejszy, to jest mniejszy urodzaj, ale niekoniecznie głód. I co się okazało? Że z tych notatek wynika, że na ten czas mniej więcej jak panowanie Józefa były wysokie wylewy, które zapewniały błogosławieństwo, a po tych wysokich kilku latach przyszły inne, które były dwa razy wyższe.
Czyli
powódź, to co dzisiaj mamy. A jak jest powódź, taka już olbrzymia, to nic nie ma. Co by nie użyźnia, tylko niszczy. I to by wytłumaczyło, że gospodarka Egiptu została zrujnowana przez powodzie, a Józef miał zgromadzone zapasy. No ale jedno mnie, to w tej książce nie było wyjaśnione, ale ja się zacząłem zastanawiać, dobrze, ale przecież bracia do Józefa przyszli z Kanaanu, a Kanaan to nie Nil. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Nil, no susza, no ale susza była w Egipcie. No ale tam w ogóle deszcze nie padają w Egipcie, tylko rzeka. Jeżeli były duże wylewy Nilu, to znaczy się, że olbrzymie deszcze musiały padać w Afryce Środkowej. Jak wszystka woda tam spadła i Nil wylewał, to chmury nie doszły. To nie było deszczy w Kanaanie. Ktoś tu zauważył, że jak na przykład u nas jest słaba zima, to w Ameryce tam nie wiadomo jak. Jak w jednym części świata jest jakieś zjawisko, to w drugim jest przeciwne. I tu tak samo być może zaszło, że tutaj Nil wylewał, a w Kanaanie przez to, że tu było za dużo wody, to tam wody w ogóle nie było, bo nie opadało. Ale mówię, to są przypuszczenia, które mogą potwierdzają ten sposób działania. Jedno jest pewne, że Pan Bóg przepowiedział to Józefowi i Józef wiedział, dzięki mądrości nie swojej, ale Bożej, jak temu zapobiec. Zebrał ziarno i co się, braterstwo, stało, gdy przyszedł głód? Przyszedł głód. Co wtedy Egipcjanie, co wtedy zrobił Józef i co wtedy zrobili Egipcjanie? A przyszedł rok, no jeszcze chwileczkę, wtedy zebrał Józef, już chwileczkę, a chleba nie było po wszystkiej ziemi, bo ciężki bardzo był głód, a utrapiona była ziemia egipska i ziemia chananejska od głodu. I co? Ludzie przychodzili, a Józef im co? A, ciekawa rzecz, braterstwo. Dzisiaj, jak ktoś jest biedny, czy coś, no to idzie zasiłeczek, dostaje za darmo. Z naszych podatków coś za... Nie, to Józef nie dawał za darmo. Im przecież mógł im dawać za darmo, co nie? Nie. Józef sprzedawał im, wtedy zebrał Józef wszystkie pieniądze, które znajdowały się w ziemi egipskiej i ziemi chananejskiej, na żywność, którą kupowano, i wniósł te pieniądze gdzie? Do swojego? Nie, do skarbca faraonowego. Czyli Józef zebrał pieniądze, a im dawał zboże. Macie pieniądze, chcecie jeść, to zapłacicie. Kapitalista. I wszystko do skarbca faraonowego. Na drugi rok pieniędzy już nie mieli, a głód był dalej. To co wtedy? Przyszli ludzie do Józefa i przygnali bydła i na to... A gdy nie stało pieniędzy w ziemi egipskiej, w ziemi chananejskiej, wtedy przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa. Daj na chleba, czemuż my mamy umierać przed tobą, gdyż nam już nie staje pieniędzy. No to, to powiedział Józef, dawajcie bydła wasze i dam wam żywności za bydła wasze, ponieważ wam nie stało pieniędzy. I co? Znowu za darmo? Nie. A jak dalej, jak bydeł już nie było? A gdy wyszedł drugi rok, przyszli do niego i mówiąc, nie, zatajemy przed panem naszym, że nam pieniędzy nie stało, nie stało bydła u pana, nie zostawa nam przed panem naszym, jak tylko ciała nasze i co? I ziemię nasze. To co Józef mówi? I gdzie wszystko? Do, gdzie? Do skarbca faraonowego. A tak kupił wszystko, Józef wszystką ziemię egipską faraonowi, bo sprzedawali Egipcjanie każdy rolę swoją, gdyż się był wzmógł między nimi głód i dostała się faraonowi wszystka ziemia. Nie przypomina wam to tego wersetu, że przekazał wszystko Bogu z listu do Koryntian? Że musi wszystko naprawić i wtedy wszystko przekaże Bogu? Przecież Józef tu robi dokładnie tak samo. Wszystko zbiera i przekazuje.
Nie za darmo.
A, no tu jest dla nas, braterstwo, lekcja, bo my mamy pewne wyobrażenia o tym. Ludzie niektórzy mówią, jakie badacze mają wyobrażenia i czasami mówią tak, w tym po co ja się będę teraz poświęcał? Teraz jest ciężko, teraz jest trudno, a w tysiącleciu to ja sobie wszystko co? Dostanę za łatwo. I mówią, że my tak uczymy. Ta historia mówi coś troszeczkę innego. Zauważcie, że jest mowa o głodzie, że w ziemi egipskiej był głód. Jeden prorok mówi, że przyjdą takie czasy, że będzie głód na ziemi, ale nie głód chleba, tylko głód Słowa Bożego. I co wtedy? Józef to słowo, Józef to wszystko ma w spichlerzach, ale daje to za darmo? Teraz jest mowa, darmo się wzięli? Darmo dawajcie. A tutaj jest pieniądze. Czy Pan Bóg w tysiącleciu będzie, chcesz przeczytać Biblię albo coś chcesz dowiedzieć, to zapłać pieniądze?
Nie.
No chyba nie to jest obrazem. Ale zobaczcie, pieniądze, bydło, ziemia, a wreszcie samego siebie. Wszystko musieli oddać. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał w tysiącleciu od Safnat Paneacha, czyli Zbawcy Świata, otrzymać chleb, a jest tam też takie inne proroctwo, że kto nie będzie pielgrzymował do Jeruzalemu, to co? To na tego deszcz nie będzie padał i nie będzie miał błogosławieństwa. Zobaczcie, że to jest podobne. Nie będzie miał też chleba. Czyli jak będzie miał chleb, to będzie musiał pielgrzymować i będzie musiał wszystko oddawać Józefowi. A jest powiedziane, że jeżeli ktoś nie pokłoni, że żadne, nikt nie będzie zbawiony, kto nie odda pokłonu Jezusowi Chrystusowi. Czyli w tysiącleciu pokazane jest, że że coś, to wszystko trzeba będzie kupić, oddać. Czyli trzeba będzie coś, co mam swojego, oddać. No, pieniądze, jak mówimy, to są czyje. No. Ludzie jakby też pytali, gdzie pieniądze, to są czyje? Moje, co nie? Ziemia, działka to kogo? Moja. No wszystko jest moje. No ja jestem wolny, co mi tu ktoś będzie rozkazywał. No i jak ci ludzie wstaną z grobów w tysiącleciu, to będą sądzić, że jest tak samo, że wszystko jest ich. Może nie będzie tam wtedy od razu pieniędzy, ale każdy będzie miał przekonanie, że to wszystko jest jego. I tego wszystkiego, żeby tam ludzie żyć, to tego wszystkiego będą musieli się wyzbyć. To wszystko będą musieli oddać faraonowi. Swoją wolę, swoje rzeczy, które posiadają. No wszystko, co mają, bo tu oni dokładnie, nic im nie zostało. To nie tylko chodzi o rzeczy materialne, ale chodzi też o swój czas, jak już tu brat mówił, o myślenie, o życie. Nawet jak ktoś społecznie, brat mówił, tu pracuje, nie za pieniędzy, ale to też oddaje swój czas. Będą musieli oddać całe swoje życie. Czy jest to prosto? Między braterstwo, no prosto jest, jak ja mam coś tam drobiazg, a pamiętacie, jak z Ananiaszem Safirą, jak wszystko, jak w coś, co zbywa. Ale tutaj stanęli w sytuacji, że musieli oddać wszystko. I dopiero wtedy dostawali po kolei. I póki głód trwał, póki oni tego wszystkiego nie oddali i nie wszystko nie stało się własnością faraona. Myślę, że jest to obraz na tysiąclecie. Ale zobaczcie, my czasami to tak widzimy, że Pan Jezus to będzie z tak z laską żelazną, jak ktoś nie będzie chciał, to tak tą laską. Taki mamy obraz czasami, tą laską żelazną. Zobaczcie, czy Józef tutaj gdzieś jest jakaśkolwiek przemoc. Że on coś kogoś przymusza, żeby dał, że jakąś siłę. Bo dzisiaj to, jakby ktoś chciał opanować, dzisiaj jak ludzie chcą opanować, to wojsko pójdzie, siepacze pójdą, wszystkie pieniądze wezmą od człowieka i odda. Ale on to nie daje z własnej woli. Zobaczcie, że sam nad Paneach żadnej przemocy nie używa. To jest w innym miejscu powiedziane, że to jest książę pokoju. Ludzie sami przychodzą i proszą go, weź od nas. My ci chcemy dać, tylko weź od nas. On nie mówi, ja wam zabieram, a daję wam. Nie, oni sami przychodzą. Ja myślę, że to jest bardzo piękny obraz na to, jak będzie wyglądało królestwo. Że ludzie sami będą musieli do tego dojrzeć, że muszą coś, to wszystko oddać. Pan Bóg, jakby chciał przymusem wprowadzić królestwo, to by je dawno wprowadził. Ale Pan Bóg chce, żeby ludzie dorośli do tego, że sami, żeby zdecydowali, sami przyszli do Safnat Paneacha i my chcemy Cię oddać, bo nam jest źle. My wolimy być Twoimi niewolnikami, niż sami sobie to być wolni. Teraz jest pytanie takie, czy Pan Bóg w związku z tym chce być tyranem, który będzie miał niewolników i panować nad tymi ludźmi? Nie. Zresztą i o tym świadczy też jedna ciekawa dalej historia. Jest sytuacja, że wszystko stało się własnością faraona Egiptu. I co wtedy? Wtedy jest ciekawa sytuacja. Wszystko się stało własnością Egiptu, ale czy wszystko? Czy wszystko faraon posiadł? Czy wszystką ziemię? A, brat tu zauważa. Ziemia kapłańska nie została się faraonowi. Dlaczego? Bo wtedy tylko ziemi kapłańskiej nie kupił, bo kapłani mieli obrok postawiony od faraona i żywili się obrokiem swoim, który im dał faraon. Dlatego nie sprzedawali swojej roli. Kapłani już, oni byli własnością faraona. Oni już nie wchodzili pod jakby jurysdykcję tych praw. Oni już w tym czasie mieli, korzystali już z łaski faraona. Czyli jaki stąd wniosek, że ci, którzy są kapłanami, królami, to w tysiącleciu nie będą już musieli sprzedawać swojej ziemi, nie będą musieli kupować, bo oni już obrok będą mieli od faraona. Pokazuje to, że jest inna sytuacja kapłanów, a inna zwykłych ludzi. Pokazuje, że warto być kapłanem, bo kapłanów to jakby te doświadczenia głodu już nie obejmowały. Im faraon zapewniał, oni nie musieli przychodzić i prosić o jedzenie. Oni mieli jedzenie zapewnione. I co się stało, gdy teraz faraon już stał się własnością wszystkiego? No jakby, braterstwo, ktoś z was miał ktoś był jego niewolnikiem, wszystko ziemię miał, no wszystko i przyszedł do niego, no to, no to wiadomo, że ziemię trzeba uprawiać. No ale niewolnik to co? My dzisiaj to jako wolni pracownicy, no 50% przeszło dochodów oddajemy państwu. No to ile byście myśleli, ile niewolnik powinien oddawać no, ze swojej pracy? No 80 to powinien, to uczciwe, co nie? Że 20% to tam może na jedzenie mieć, a 80 to powinien oddawać faraonowi. No, tak jakbyśmy ludzie to zarządzali, ale zobaczcie, sprawiedliwie, no my to sprawiedliwie, ale zobaczcie jak faraon zarządził. I rzekł Józef do ludu, oto wam teraz poskupował i ziemię waszą faraonowi, oto macie nasienie i posiejcie te derole. Jak teraz jest moja, to ja już nie mówię wy swoim nasieniem, tylko macie
moim.
Tak. A z urodzajów waszych będziecie dawali piątą część faraonowi. Cztery części będą wasze na ziemi zasianej. A resztę będzie na was na jedzenie i dla żywność na waszych dziatek. Czyli odwrotnie, jak siostra powiedziała. On mówi, ja tylko 20, ale to zobaczcie, to 20 to i tak już wcześniej brał. Czyli teoretycznie sytuacja, obciążenie tym ludziom się
nie zwiększyło,
a zwiększył się komfort. Bo teraz nie musieli się martwić, czy będą mieli czym zasiać, bo wtedy musieli za swoje zasiać. A teraz mój faraon macie na sie. Teraz faraon musiał się o nich martwić. Czyli zobaczcie, braterstwo, że ta sytuacja, że oni się stali niewolnikami faraona i własnością faraona, dla nich jakby stała się dobrodziejstwem, bo nic im się nie pogorszyło. A wręcz im się polepszyło, że teraz faraon musiał się o nich troszczyć. Myślę, że to pokazuje, jak dobrze jest zostać Bożym niewolnikiem. Apostoł Paweł mówi o siebie, że ja jestem dulos, niewolnikiem Chrystusowym. Ja myślę, że to pokazuje, że w takiej niewoli to być bardzo dobrze. I nie będzie to niewola, jaką my rozumiemy, że ci ludzie, którzy wszystko oddają Bogu, będą mieli zapewnione spokojne życie i w przyszłości, czyli zobaczcie, zamiast się zwiększyć jego obciążenia, Pan Bóg jakby mówi, tyle co dawaliście, to tyle wystarczy. Myślę, że jest to jakby piękny obraz przyszłych rządów Chrystusa. Po pierwsze, że one są pokojowe, tu nie ma żadnej przemocy. Po drugie, jest pokazane, że ludzie sami dochodzą do tego, że muszą wszystko wielkiemu władcy, czyli faraonowi, oddać, bo stają się bezradni. A po trzecie, pokazane jest, że oni jednak muszą z czegoś zrezygnować. Muszą zrezygnować ze swojego ja, ze swoich rzeczy, ze swojego i wszystko musi się stać Bożą własnością. Tak jak braterstwo to mówi list do Koryntian, jak 15 rozdział mówi. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego, a gdy mówi wszystkie poddane, jawna, że oprócz tego, któremu poddał wszystkie rzeczy. Bo on musi królować, póki by wszystkich nieprzyjaciół nie położył. A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdyż zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność. Wszystko to, co było ludzkiego, ludzkie ja, musi zostać zniszczone. Wszystko musi być podporządkowane Bogu Ojcu. I to jest jedna piękna lekcja. Jest jeszcze druga lekcja, która by może nam zajęła całą godzinę. Ja podam braterstwu wniosek tylko z tej lekcji drugiej. Jest bardzo ciekawa lekcja, bo nic nie powiedzieliśmy o tym, co było z braćmi. Przecież tam cała historia jest, jak bracia przyszli i jak Józef spotyka się z braćmi. To jest pięknym obrazem na to, co będzie się działo w czasie, gdy Chrystus będzie objawiał się swojemu narodowi. Bracia Józefa to bracia Chrystusa, to jego naród, to Żydzi. To pokazuje nam dzisiaj, w jakim etapie czasu jesteśmy. Ale tego tematu nie będę rozwijał. Podam braterstwu tylko jeden wniosek z całej tej historii. Bracia Józefa popełnili przestępstwo. Sprzedali człowieka, w zakonie takie przestępstwo było traktowane jako zabójstwo. Jaka jest sprawiedliwa kara za takie przewinienie? Śmierć. Jest teraz pytanie. Józef, Safnat Paneach, bracia przybywają do Józefa. On jako władca ma ich obowiązek osądzić. Czy ich sądzi? Nie, czy tak?
Sądzi.
On ich sądzi. On ich poddaje. Zauważcie, bratesko, przyznajcie sobie w domu tą historię, że ta historia to jest jeden wielki sąd. On ich próbuje, czyli poddaje sądowi. Ale bratesko, jest jedna ciekawa rzecz, że on nie sądzi, nie przywołuje dowodu. Dzisiaj w sądzie, jak się sądzi, to jest co było 20 lat temu, analiza DNA, kto zabił, kto kazał, kto jest winny. Czy Józef teraz się pyta, który z was kazał mnie, a który mnie mu ocalił, to Ruben, to ten będzie, a ci, kto takie pytania stawia?
Nie.
Nie, on nie stawia pytania. On ich stawia przed dokładnie taką samą, identyczną sytuacją. Jest jeden brat, którego kocha ojciec i on tego brata też ulubienie do ojca, też pupilek. Wiedzą o tym bracia. Dokładnie taki sam jak on. I on teraz się patrzy. Jak ja go zatrzymam, to co oni zrobią? Czy tak jak mnie wyprą się i powiedzą ojcu, że to jakoś tam no się stało, tak coś się stało ojcze, no nie wiadomo, i jakąś sytuację wymyślą i znowu oszukają ojca? Czy też zachowają się inaczej? Zobaczcie, tam, w tamtej sytuacji to było 10 złych ludzi, którzy gotowi byli zabić brata. No jak dzisiaj takiego człowieka nazwamy, kto jest gotów zabić brata? No, pozbytego wszelkich uczuć. Za 20 lat ci ludzie stoją i mówią, zgrzeszyliśmy przeciwko bratu. Oni przyznają się do winy. Oni wreszcie żałują. I dokładnie, gdy stają przed taką samą sytuacją, identyczną, że mają albo zostawić brata na śmierć w więzieniu, w lochu i otrzymać wolność. I co robią wtedy? Sami chcą iść do więzienia. Czyli oni się zmieniają. Józef sądzi, czyli stawia ich na próbie i chce zobaczyć nie jakimi byli, bo on wie jakimi byli. Chce zobaczyć jakimi oni teraz są. I gdy widzi, że zaszła w nich zmiana, to co?
Daje się poznać.
A wręcz jeszcze inaczej. Jest jedno ciekawe sformułowanie. Bracia nie dowierzają. Nie dowierzają mu. Gdy im się dał poznać, to oni myśleli, że co? Że ich wytraci. Że ich zabije. I rzekł Józef, jam ci jest Józef. A żyje jeszcze wasz ojciec? Jednakże teraz przystąpcie proszę. Jednak teraz nie frasujcie się ani twórzcie sobą, żeście mnie tu sprzedali. Boć dla zachowania żywota waszego posłał mnie Bóg przed wami. On nie mówi, dlaczego mnie posłaliście, dlaczego musiałem cierpieć. Tylko mówi to, co się stało. To Bóg mnie posłał. I drugi raz, gdy umiera ojciec, bracia dalej mu nie wierzą. I mówią co? Teraz ojciec umarł, to on się rozprawi. I on drugi raz im mówi w następujący sposób. I rzekł Józef, nie bójcie się, bo ażam ja wam za Boga, wyście złe myśli przeciwko mnie mieli, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje teraz, gdy zachował tak wielki lud. I myślę, braterstwo, to jest ciekawa lekcja, że Bóg dopuszcza pewne złe rzeczy, nawet tak tragiczne, jak że brat chce zabić brata, gdyż chce z tego, żeby wyciągnąć co? Dobro. I Józef mówi, to wszystko się działo dlatego, żeby się tak wielki lud rozmnożył. I myślę, że to wszystko to jest jeden wielki cel, jaki Bóg chce osiągnąć w tysiącletnim królestwie. To, że dzisiaj jest zło, że dzisiaj nawet wśród braci występują rozterki, że występują różne złe rzeczy, które ludzie zarzucają Bogu, to Pan Bóg to wszystko chce obrócić w co? W dobro. Chce pokazać ludziom, że to kiedyś będzie potrzebne. Tak jak było potrzebne, żeby oni sprzedali Józefa, żeby z tych złych ludzi stali się ludźmi jakimi? Szlachetnymi i dobrymi. Stali się 12 patriarchami. Stali się filarami narodu izraelskiego. Z tych, powiedzmy, wyrostków, którzy tak troszkę nawet by, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, chuliganili, to oni, to wydarzenie zmieniło ich tak dalece, że stali się mężami, którzy są wspominani do dzisiaj i są protoplastami całego narodu izraelskiego. Ich imiona wymienione są też w Księdze Objawienia. Wszystkich wszystkich tych właśnie synów Judy, którzy kiedyś sprzedali Józefa, ale później gorzko żałowali. Józef nie sądził ich za to, co zrobili, ale jakimi się stali. I myślę, że to jest najważniejsza lekcja, jaką możemy z tego wysunąć. Że Bóg i Chrystus w tysiącleciu nie będą sądzili za to, co było i jakimi ludzie byli kiedyś, ale jakimi ludzie są i będą w przyszłości. I to będzie prawdziwy sąd. Sąd, jakim nie był człowiek, tylko jakim jest teraz. A Bóg chce, aby wszyscy ludzie się naprawili i przyszli do znajomości prawdy. Amen.
Dziękujemy bratu za rozwinięcie tego tematu. Zakończymy pieśnią 222.